Tak tydzień temu zapowiedziałem, że będę chciał mówić na temat trzeciej części chrześcijańskiego nabożeństwa, czyli usługiwania Słowem Bożym. A więc zacznijmy od pierwszego punktu, który sobie przygotowałem. Czym jest Słowo Boże? I gdy otworzymy objawienie Jana, rozdział 19, werset 13. Objawienie Jana, rozdział 19, werset 13. To mamy tam werset, który podaje nam bardzo ważną prawdę. Jest tam opis Pana Jezusa Chrystusa. I elementem tego opisu jest następujący obraz. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Objawienie Jana 19, 13. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Imię Pana Jezusa to jest Słowo Boże. A więc Pan Jezus i Słowo Boże jest tożsame, jest tym samym. A więc w tym pierwszym punkcie może lepiej jest powiedzieć, kim jest Słowo Boże, a nie czym jest Słowo Boże. Bo tak naprawdę my nie opowiadamy o jakiejś książce, nie opowiadamy historyjek z jakiejś książki, ale mówimy o Panu Jezusie Chrystusie. A raczej bardziej biblijnie będzie powiedzenie, że mówimy Pana Jezusa Chrystusa, zwiastujemy Jezusa Chrystusa, czyli cały czas mówimy o kimś, kto jest żywy, kto jest realny, kto jest prawdziwy. Na początku było Słowo, Słowo było Boga, Bogiem było Słowo. Ono było na początku, czytamy w prologu do Ewangelii Jana. Zatem to już pokazuje, że usługiwanie Słowem Bożym jest to takie same, można powiedzieć, czymś samym, tym samym, czym było usługiwanie Chrystusa na ziemi. A więc jakie jest Słowo Boże? Jakie ono jest? No takie, jaki jest Pan Jezus. Takie, jaki jest Pan Jezus. Ale możemy znaleźć i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie wersety, które w sposób szczególny charakteryzują Słowo Boże. Oczywiście można byłoby ich przytoczyć mnóstwo, ja tylko kilka przytoczę, na przykład z 2 Samuela 22:31. Słowo Pańskie jest spolegliwe. Czy na Panu Jezusie można było polegać? Można było polegać. I można polegać na Panu Jezusie, prawda? A więc na Słowie Bożym również można polegać. Słowo Pańskie jest wypróbowane, Psalm 18, werset 31. Czy Pan Jezus został wypróbowany? Był wypróbowany? List do Hebrajczyków powiada, że był wypróbowany, był doświadczony we wszystkim. Przeszedł przez wszystko, przez co przeszedł człowiek i dlatego może współczuć. A więc rozumie, przez co każdy z nas przechodzi. I Słowo Boże jest wypróbowane. Dlatego można je stosować do całego naszego życia. Psalm 33, werset 4. Słowo Pana jest prawe. Prawe, czyli jest prawdziwe. Jest, jakby tu inaczej powiedzieć, jest prawdą. Ale też jest dobre. Słowo Pana trwa na wieki, Psalm 119. Pan Jezus jest wieczny, jest odwiecznym Bożym Synem. Jest niewzruszony jak niebiosa. I dalej w Psalmie 119, który jest psalmem na temat Słowa Bożego, możemy czytać w wersecie 103, że Słowo Boże jest słodkie. O jak słodkie jest Słowo Twoje dla podniebienia mego. Właśnie to też chodzi o to, żebyśmy doświadczali takiego działania Słowa Bożego, żeby ono stawało się słodyczą dla naszego podniebienia. Kiedy w tym świecie zakosztujemy goryczy, kiedy skosztujemy tego wszystkiego, co na pozór jest słodkie, później okazuje się, że w ustach mamy jakąś gorycz, prawda? Że to jest plugastwo, to jest niedobre. I wtedy Słowo Boże przychodzi, oczyszcza nas i ono daje nam słodycz. Werset 140. Słowo Twoje jest całkowicie czyste. I werset 105. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. To jest też bardzo ważne określenie Słowa Bożego, że Boże Słowo mówi, że ten świat tkwi w złem, że do ciemności przyszła światłość, którą jest Jezus Chrystus. I dzisiaj Jezus Chrystus, który jest Słowem Bożym, jest pochodnią dla naszych nóg. Oświeca naszą drogę, wskazuje nam drogę. Jest drogowskazem do celu, do którego mamy dojść. I w Nowym Testamencie mamy dwa takie wersety, które bardzo dobrze znamy. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16 i 17. I tam jest napisane tak, 2 Tymoteusza 3, 16, 17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Znamy bardzo dobrze ten werset, a więc wiemy, że całe pismo, czy dokładnie w oryginale jest wszystkie pisma, są przez Boga natchnione, a więc są inspirowane, są Boże. A więc Słowo Boże tożsame z Panem Jezusem Chrystusem jest inspirowane Duchem Świętym. Ono jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. O zakonie Pana, o prawie mojżeszowym mówi się, że był wychowawcą. Wychowywał naród izraelski do tego, żeby szedł Bożymi drogami. I podobnie jest ze Słowem Bożym. Widzimy tutaj wielorakie zastosowanie Słowa Bożego, natchnionego Słowa Bożego, czyli do nauki. Można uczyć się ze Słowa Bożego, powinno uczyć się Słowa Bożego. Nauczanie jest bardzo ważną rzeczą. I do tego stopnia, że niektórzy ludzie na Biblii nauczyli się czytać. Było dla nich pożyteczne, by nauczyć się po prostu czytać. Widzicie? Do tego stopnia. Nic innego nie pomogło, a wzięli Biblię, zaczęli czytać i Duch Święty dał taką siłę, że po literce, po słowie nauczyli po prostu się czytać. I to było bardzo ważne dla wielu ludzi, naszych ojców wierzy, którzy byli pionierami wiary, którzy nauczyli się czytać na Biblii. I stawali, czytali Biblię i głosili Słowo Boże, bo pochodzili z biednych rodzin, nie mogli zdobyć wykształcenia, nie mogli nauczyć się czytać. Ale przez Ducha Świętego nauczyli się czytać poprzez Biblię. Ale dokładnie wiemy, że to nie chodzi tylko o to, żeby nauczyć się czytać na Biblii, ale żeby nauczyć się Słowa Bożego, uczyć się Słowa Bożego, uczyć się ze Słowa Bożego w naszym życiu. Druga rzecz, drugie działanie Słowa Bożego, to ono wykrywa błędy. Ono jest pożyteczne do wykrywania błędów. A więc każdemu człowiekowi zdarza się zejść z drogi prawdy, chociaż troszeczkę zboczyć. Wiecie, mamy wroga, który nie drzemie, który nie śpi, on od razu nie będzie nam pokazywał drogę o 180 stopni w drugą stronę, ale będzie nam pokazywał tak po troszeczku, tak troszeczkę można zboczyć od słowa prawdy, troszeczkę można nagiąć, naciągnąć, można ominąć pewne wersety, a w końcu to doprowadza do tego, że przestajemy czytać Słowo Boże. Jak przestajemy czytać Słowo Boże, to nie mamy w sobie narzędzia do wykrywania błędów. I wtedy on nas już ma i doprowadza nas bardzo często do zwiedzenia, do tego, że Chrystus jest zastąpiony poprzez nasze pomysły, pomysły naszych kolegów, przyjaciół, ludzi, z którymi się stykamy codziennie, i oni zaczynają przeprogramywać nas na modłę tego świata. Ale jeżeli mamy Słowo Boże cały czas, czytamy je, studiujemy je, to ono wykrywa błędy i ono koryguje nas. Jak następne słowo mówi, do poprawy, poprawia nas. Poprawia z nas, to znaczy koryguje w nas błędy, ale także czyni nas lepszymi niż jesteśmy. Czyni nas lepszymi niż jesteśmy. Że każdy następny dzień to jest jeden kroczek do przybliżania się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa. I także do wychowywania w sprawiedliwości. Boże Słowo nas wychowuje. Nikt nie lubi być wychowywany, nawet dzieci nie lubią być wychowywane, prawda, ale później dziękują rodzicom za dobre wychowanie, kiedy widzą, że jest tego dobry owoc, ale Boże Słowo wychowuje wszystkich i też nas dorosłych, którzy stajemy się najpierw dziećmi i poprzez Boże Słowo, karmienie się Bożym Słowem, nasycanie się Bożym Słowem jesteśmy wychowywani w sprawiedliwości. A więc wychowywanie to jest zarówno i nagradzanie, jak i czasami skarcenie, prawda? Że dostajemy nagrodę, ale też czasami dostajemy i karcenie poprzez różnego rodzaju sytuacje, w których się możemy znaleźć przez nieposłuszeństwo. I cel jest pokazany w wersecie 17, aby Boży człowiek był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc to jest możliwość. Naprawdę patrzcie do tego wersetu 2 Tymoteusza 3,17, że tam jest powiedziane, że człowiek Boży może być doskonały. I kiedy on się staje doskonały? Kiedy uczy się Słowa Bożego, kiedy poddaje się wykrywaniu błędów, kiedy jest poprawiany przez Słowo Boże i jest wychowywany przez Słowo Boże. I następnym etapem jest przygotowany jest do wszelkiego dobrego dzieła. I to jest bardzo ważne. To jest życie Kościoła, które na podstawie Słowa Bożego, poprzez usługiwanie Słowa Bożego, każdy wierzący uświęca się, a więc przygotowuje się na spotkanie z Panem. Czyli to jest jedna dziedzina naszego życia. I druga, przygotowujemy się do dobrego dzieła, więc przygotowujemy się do wszystkiego tego, co mamy robić, bo to nie jest tylko tak, że my mamy się uświęcać, cały czas być zamknięci, żeby pozamykać wszystkie drzwi i okna, żeby tylko się uświęcić, a nie interesuje nas nic na zewnątrz, nie interesują nas ludzie, którzy giną, nasze rodziny i tak dalej. A więc widzimy tutaj, że poprzez Boże Słowo, które czyni te wspaniałe, cudowne rzeczy w naszym życiu, mamy te dwie rzeczy. Mamy nasze uświęcenie i przygotowywanie do służenia Bogu. I to jest istota życia Kościoła na ziemi. Te dwie rzeczy. Uświęcanie się i usługiwanie, i posługiwanie, i wykonywanie każdego dobrego dzieła. I mówiliśmy o tym tydzień temu, że zarówno udoskonalanie się duchowo i też przemienianie się na obraz Chrystusa jest uwielbianiem. Jest to jednym z elementów uwielbiania Pana. Jednym kawałkiem tego tortu, który mówi o uwielbianiu. I podobnie dzieła wiary, czyli dobre dzieła, które wykonujemy, również służą uwielbieniu naszego Pana. I drugi werset Hebrajczyków 4,12. Jest tutaj już troszeczkę głębszy obraz, czym jest Słowo Boże, ponieważ czasami i tak trzeba, by Słowo Boże działało. 4,12, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpichu, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Czyli tutaj mamy pokazanie, że Słowo Boże ono wnika gdzieś bardziej, gdzieś głębiej, ponieważ ono rozdziela duszę i ducha, stawów, szpiku i kości. Czyli ono działa, Słowo Boże działa na całego człowieka. Szpik i kości to jest opis naszego ciała, natomiast mamy jeszcze tutaj mowę o duszy i o duchu, a więc Słowo Boże całościowo wpływa na człowieka. Bo na przykład medycyna, ona tylko może wpłynąć na ciało. Prawda? Lekarstwami zaleczyć ciało. Medycyna, powiedzmy, leki psychotropowe, one wpływają w jakiś sposób na duszę też. Prawda? Czyli w jakiś sposób wyciszają, uspokajają człowieka, który jest chory na choroby psychiczne. Czyli też mają jakiś wpływ, ale to jest tylko, wiecie, takie przyklepanie czegoś wszystkiego odsunięcie w czasie jakiejś eksplozji, która na pewno się wydarzy. Bo jeżeli ktoś odstawi te leki, to jego stan prawdopodobnie jest gorszy niż wtedy, gdy zaczął brać. Prawda, Renata?
Tak, musi brać coraz więcej.
I musi brać ich coraz więcej. Pytam Renaty, ponieważ ona ma do czynienia w pracy z takimi ludźmi. A więc, jeżeli Słowo Boże przenika duszę, więc ono jest w stanie także i przeniknąć te stany choroby psychicznej. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że tak jest. I także Słowo Boże przenika także do ducha człowieczego. I kiedy Słowo Boże przeniknie naszego ducha i kiedy dotknie naszego ducha, to nasz duch zaczyna otwierać się na działanie Ducha Świętego. Ja oczywiście mówię o wierzących, bo jeśli chodzi o osoby nienawrócone, o pogan, ludzi z tego świata, to Słowo Boże działa troszeczkę inaczej. Ono doprowadza do... Słowo Boże przez Ducha Świętego doprowadza do tego, że człowiek zaczyna rozumieć, że jest grzesznikiem i zaczyna pokutować i się nawraca, przychodzi do Jezusa. I w związku z powyższym, że Słowo Boże jest takie, że ono jest, że Słowo Boże to Jezus, imię Jego zaś brzmi Słowo Boże, że ono jest takie cudowne, że czyni te rzeczy, o których powiedziałem, już od Starego Testamentu, od samego początku, Słowo Boże miało być wdrażane i przekazywane ludziom. I nie było innej metody na to, by Boży lud, Izrael, był ludem, który dał się prowadzić przez Boga, jak tylko przez wdrażanie i przekazywanie Słowa Bożego. I wybrałem kilka miejsc, możemy przeczytać z 5 Mojżeszowej 6 rozdziału, bardzo znany fragment Słowa Bożego, powtarzany przez Pana Jezusa, 5 Mojżeszowa 6 rozdział od wersetu 5. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niech słowa te, które ja Ci nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów. Będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiąże się jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. Widzicie, gdzie to Słowo Boże musi być? Wszędzie. W sercu, w synach, w domu, idąc drogą, kładąc się, wstając, jako znak na ręce, przepaska między oczyma, na odrzwiach domu i na bramach. Wszędzie. Słowo Boże miało być wszędzie. Kiedy Jozue zajmował ziemię obiecane, Pan mu tak powiedział, jest to zapisane w Księdze Jozuego w 1 rozdziale od 7 wersetu, tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak Ci Mojżesz, mój sługa, nakazał, nie odstępił od niego ani w prawo, ani w lewo, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o nie we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Piękny fragment. Piękny fragment, który pokazuje, gdzie ma być Słowo Boże. Ono ma się nie oddalać od ust. A żeby ono nie oddalało się od ust, więc musi być czytane, musi być pochłaniane. Trzeba o nim rozmyślać we dni w nocy i czynić według Słowa Bożego. Wtedy będzie spełnienie tej obietnicy, poszczęści się Twojej drodze i będzie się powodziło. I Pan Bóg mówił do Izraela, do Mojżesza w ten sposób, jest to rada. Jest to rada teścia Mojżesza, który mu udzielił takiej rady. To jest 2 Mojżeszowa, 18 rozdział, werset 19. Przeto słuchaj teraz głosu mojego, udzielę Ci rady, a niech Bóg Twój będzie z Tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem, za lud, ty zaś sam przedkładaj te sprawy Bogu, wdrażaj ich w przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić i czyny, które mają spełniać. Wdrażaj ich w przepisy i w prawa, wskazuj im drogę, po której mają chodzić. Od samego początku widzimy, jaką rolę miało mieć Słowo Boże. I widzimy tutaj, do czego, co Mojżesz miał robić. On miał usługiwać tym Słowem Bożym poprzez wdrażanie Izraela w przepisy i w prawa i wskazywanie im drogę na podstawie tych przepisów. W Nowym Testamencie oczywiście mamy dużo więcej na temat Słowa Bożego i usługiwania Słowem Bożym. I może dwa fragmenty Słowa Bożego przytoczę. Z pierwszego listu do Tymoteusza z 4 rozdziału. Jest to nakaz apostoła Pawła, który swojemu współpracownikami mówił tak: kto głosi, tego nauczaj. To jest od 11 wersetu, 4 rozdział, 11 werset. Kto głosi, tego nauczaj. Niechaj nikt cię nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Czytania czego? Słowa Bożego. Napominania według Słowa Bożego, tak jak wcześniej mówiliśmy, że Słowo Boże nas wychowuje. I nauki, a więc nauczania. Nauczania Słowa Bożego. Czyli widzimy tutaj te elementy wykorzystywane, którym było Słowo Boże, czyli czytanie, napominanie i nauczanie. Może teraz przejdziemy do takiego podpunktu, który mówi, odpowiada na pytanie, dlaczego głosić Słowo Boże, a nie inne słowo. Wiecie, bo można głosić słowo ludzkie. Pan Jezus o tym mówił w Ewangelii Mateusza w rozdziale 15, to może tylko przytoczę. Werset 5, a wypowiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu, matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. I tu jest bardzo ważne stwierdzenie, że jeżeli jest głoszona nauka ludzka z kazalnicy i w ogóle, no to ona unieważnia Słowo Boże. Wtedy Słowo Boże staje się nieważne. A jeżeli Słowo Boże jest unieważnione, no to ono nie może działać. Ono nie może wykonać pracy, którą Bóg chce, żeby ono wykonywało. I Żydzi sobie wymyślili bardzo sprytną furtkę w prawie mojżeszowym, ażeby zwolnić ludzi z obowiązku ułożenia na utrzymanie starych rodziców. Mówili tak: jeżeli to, co się ojcu i matce należy na ich utrzymanie od ciebie, bo oni już nie mogą pracować, przekażesz na ofiarę świątyni, no to jesteś zwolniony z tego. Jesteś zwolniony z obowiązku ułożenia wtedy na swoich starszych rodziców. No i Pan Jezus powiedział, że w ten sposób unieważniliście Słowo Boże przez swoją naukę. A więc dlaczego głosić Słowo Boże, a nie Słowo ludzkie? Jest kilka elementów bardzo, bardzo ważnych. Ja sobie wypisałem kilka podpunktów i mam werset do każdego, ale dla skrócenia czasu nie będę cytował każdego wersetu. I ogólnie można odpowiedzieć, że jedynie Słowo Boże zmienia życie człowieka, nic innego. Słowo ludzkie nie jest w stanie zmienić człowieka. Ale Słowo Boże zmienia życie człowieka. I po pierwsze, ono wzbudza wiarę. Niewierzących wiarę zbawiającą, przez którą mogą być zbawieni, a wśród wierzących wiarę czynną, która pobudza nas do działania. I tylko ono może zmienić, wiecie, człowieka niewierzącego w wierzącego, a wierzącego niepraktykującego w wierzącego praktykującego. Chętnego do działania, chętnego do modlitwy, chętnego do uwielbiania Boga, chętnego do angażowania się w życie zboru, w Królestwo Boże. Tylko Słowo Boże. Tylko Słowo może to uczynić. Po drugie, Słowo Boże daje duchowe poznanie, które zabezpiecza przed zbłądzeniem i zgubą. I tu może przeczytam ten werset. Pan Jezus powiedział faryzeuszom: błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Komu jak komu, ale faryzeuszom wytknąć nieznajomość pism? Ja nie chcę o tym mówić, ale ten przykład, który podałem na temat właśnie traktowania pieniędzy swoich rodziców, to pokazuje, że oni nie znali pism, naprawdę nie znali ducha Pisma Świętego, tylko posługiwali się literą, jaką obejść. A więc Pan Jezus to powiedział: błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. A więc nieznajomość Pism prowadzi do błądzenia i do braku mocy Bożej. I prorok Ozeasz wołał w imieniu Pana: lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja Ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, ponieważ zapomniałeś o zakonie Twojego Boga, ja też o zapomnę o Twoich dzieciach. Tutaj mamy bardzo ważne słowo, że odrzucenie poznania, a poznanie jest tylko przez Słowo Boże, Bóg odrzuca, ażeby nie być kapłanem. My jesteśmy rodem kapłańskim. Powtarzamy to często. Jesteśmy wszyscy kapłanami Boga żywego. Jeżeli nie poznajemy Słowa Bożego, odrzucamy poznawanie Słowa Bożego, to Bóg odrzuca nas, ażebyśmy nie byli Jego kapłanami. I Bóg też zapomina, ponieważ zapominamy o Słowie Bożym, Bóg zapomina i o naszych dzieciach. I nie ma błogosławieństwa na naszych dzieciach wtedy, jeżeli zaniedbujemy Słowo Boże w naszym życiu. Po trzecie, to był drugi punkt, że daje duchowe poznanie, zabezpiecza przed zgubą i błądzeniem. Po trzecie, Słowo Boże ubogaca. Nie patrzcie po kieszeniach, bo to nie o takie ubogacenie chodzi. Ale w 1 Koryntian 1,5 czytamy tak: i żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Jesteśmy bogatsi. Przez poznawanie Słowa Bożego jesteśmy dużo bogatsi od ludzi, którzy nie znają Słowa Bożego i są tylko religijni. Dlatego, że przez Słowo Boże my naprawdę wiemy, co jest celem naszego życia. Wiemy, do czego zmierza ten świat. Wiemy, co robić w określonych sytuacjach. Wiemy, jak się bronić. Wiemy, jak atakować. Wiemy, jak ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Ludzie w tym świecie tego nie wiedzą. I dlatego ono nas ubogaca. I po czwarte, to już jest konsekwencja trzeciego punktu, ono pobudza do posługiwania innym w mocy i pobudza do wdzięczności. Ponieważ jeżeli jesteśmy ubogaceni przez Słowo Boże, jesteśmy w stanie innym usługiwać i być wdzięcznymi. I mamy taki werset Kolosan 3,16: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w Bogu w sercach waszych. Czyli to Słowo Boże, które mieszka w nas obficie, ono pobudza nas do tego, żebyśmy się nauczali, napominali i byli wdzięczni Bogu w naszych sercach. Czyli to Słowo Boże wzbudza wiarę, daje duchowe poznanie, zabezpiecza przed zbłądzeniem, przed zgubą, ubogaca nas, pozwala posługiwać innym i ono skutecznie w nas działa. W związku z tym, no przejdźmy do kolejnego punktu, skoro wiemy, jak cudowne jest Boże Słowo. Pokazaliśmy sobie tutaj, czym to jest Słowo Boże, kim ono jest. Wiemy, dlaczego mamy głosić Słowo Boże, to teraz przejdźmy do punktu, jak to Słowo Boże głosić. Jak to Słowo Boże głosić? Po pierwsze, Słowo Boże należy głosić należycie. Co to oznacza? 2 Tymoteusza 2,15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Czyli tu chodzi o to, że kiedy bierzemy Słowo Boże i chcemy coś na ten temat powiedzieć, to trzeba to Słowo Boże przeżyć. Trzeba nad nim zastanawiać się, rozważać się, użyję tego słowa medytować, czyli poświęcić czas na to, żeby Duch Święty zaczął coś z tym słowem w moim życiu robić. Żeby mi objawił głębię tego słowa. I wtedy wiem, poprzez to, co otrzymuję od Ducha Świętego, poprzez to, co jeszcze w Słowie Bożym otrzymuję, ja wiem, że ja to Słowo Boże należycie wyłożę, należycie przekażę. Tu już troszeczkę dotykamy warsztatu kaznodziejskiego, prawda? Ale to też dotyczy każdego człowieka, bo każdemu zdarza się wytłumaczyć komuś Słowo Boże. A wykładanie Słowa Bożego to jest tłumaczenie Słowa Bożego. Ktoś przychodzi do ciebie, wie, że jesteś, chodzić do innego kościoła, nie? I pyta ciebie, no jak to jest z tym czyśćcem? No, na przykład. A jak to jest u was z Maryją? A jak to jest u was z tymi świętymi, prawda? No i jaka jest nasza reakcja? Ja nie wiem, umówię cię z pastorem. Tak? No nie, właśnie chodzi o to, żebyśmy się wszyscy uczyli do tego, by należycie wyłożyć Słowo Boże. Należycie, czyli przez Słowo Boże. Jest taka zasada, która mówi, że Biblię tłumaczy się Biblią. Druga zasada. Do Tymoteusza 4,2. 2 Tymoteusza 4,2. Głoś słowo, bądź w pogotowie w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. A więc w każdym czasie. A więc to nie dotyczy tylko, słuchajcie, nabożeństwa. Że głoszenie słowa to jest tylko nabożeństwo. Kochani, najtrudniejszym polem głoszenia Słowa Bożego to są nasze domy. Są nasi najbliżsi. Nasze żony, nasi mężowie, nasze dzieci. Ja wiem, co mówię. Dużo łatwiej jest stanąć przed zborem, niż w domu stanąć i coś powiedzieć. Naprawdę. I to nie tylko, że... To nie chodzi o to, że ja mam być mówcą, ale ja też i odbiorcą muszę być. Jeżeli ktoś ma w domu dla mnie Słowo Boże, no to ja muszę umieć je odebrać. Nie patrzcie tak na mnie. Że to chodzi o to, że jest tylko jedna osoba, która ma głosić w domu Słowo Boże. Nieprawda. Nieprawda. Jeżeli masz Słowo Boże, żono do męża, to powiedz. Bo w każdym czasie. W każdym czasie. Czasami dzieci też powinni mieć Słowo Boże dla swoich rodziców, bo czasami rodzice się nie za dobrze zachowują w obecności swoich dzieci. Dziecko może wziąć Słowo Boże, bo przecież czytają nasze dzieci Biblię, i powiedzieć, tato, mamo. I to prowadzi do niesamowitych rzeczy. Może prowadzić do niesamowitych rzeczy. W każdym czasie. I w Biblii mamy też przykłady głoszenia słowa za cenę życia. W objawieniu mamy opis tych, którzy byli ubrani w białe szaty, ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. To jest też właśnie takie bardzo ładne zestawienie, że trzeba rozróżnić głoszenie świadectwa, mówienie świadectwa, czy składanie świadectwa i odgłoszenia słowa, ale to może innym razem. I w tym punkcie ostatnia rzecz, przedostatnia rzecz, to jest 1 Piotra 4,11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. A kto usługuje, niech czyni to z mocą, który udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Czytaliśmy to ostatnio. To jest bardzo ważny punkt. I bracia i siostry, wy się tego domagajcie zawsze od tych, przez którzy tutaj stają, by mówili jak Słowo Boże. Nie inaczej. I macie prawo powiedzieć kogoś, kto tutaj staje, mówi, ty nie mówisz jak Słowo Boże. Oczywiście, jeżeli wiesz o tym, bo jeżeli nic nie wiesz, nie czytasz Słowa Bożego, nie modlisz się, to skąd masz wiedzieć, że ktoś mówi jak Słowo Boże, albo nie jak Słowo Boże? I ostatnia rzecz w tym punkcie, w mocy Ducha. To jest bardzo ważne. O Panu Jezusie czytamy o tym, że uczył jak moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Pan Jezus w synagodze głosił słowo i ludzie powiedzieli, że uczył ich jak moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Ludzie, wiecie, w Izraelu dokładnie, oni byli cały czas ze Słowem Bożym. Oni chodzili do synagogi, słyszeli Słowo Boże, czytali i oni codziennie praktycznie pielęgnowali życie ze Słowem Bożym. I kiedy stanął Jezus i zaczął głosić, powiedzieli, o, on mówi inaczej, mówi jako moc mający, a nie jak ci, którzy nam ciągle mówią, uczeni w piśmie. I to jest właśnie bardzo ważna rzecz, która charakteryzowała służbę Pana Jezusa, który właśnie nauczał zawsze z mocą. Jak to się przejawiało? Wystarczy popatrzeć do Ewangelii, że pokazanie na górze, które właśnie kończy się też tym stwierdzeniem, że uczył jako moc mający, Pan Jezus przechodzi do posługiwania, do uzdrawiania, wypędzania demonów, błogosławienia itd., itd. Czyli przechodzi do posługiwania z mocą Bożą. A więc przejdźmy do kolejnego punktu, bo powiedzieliśmy o tym, jak Słowo Boże głosić, ale wiecie, jak to mówią, do tanga trzeba dwojga, nie? Więc teraz trzeba powiedzieć przynajmniej parę słów, jak przyjmować Słowo Boże. Bo wiecie, no może być Słowo Boże głoszone i tak dalej, ale jak my nie jesteśmy przyjmującymi Słowo Boże, no to tylko strząsnąć proch i iść dalej, prawda? A więc teraz przyjmowanie Słowa Bożego. Dzieje Apostolskie, rozdział 17, werset 11. W Berei ludzie byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. A więc gotowość. Nastawienie, że jeżeli przychodzę do miejsca, gdzie jest Słowo Boże głoszone, to jestem gotowy je przyjąć. Przychodzę na nabożeństwo, przychodzę do zboru z takim nastawieniem, że będzie głoszone Słowo Boże i będzie coś dla mnie. Chcę coś otrzymać. A więc jestem gotowy, by Słowo Boże było mówione do mnie. I to prowadzi do drugiego kroku. Badanie, czy tak się rzeczy mają. A więc usłyszę Słowo Boże i zaczynam badać. Jeżeli to było Słowo Boże do mnie, to zaczynam czytać na ten temat w Biblii, zaczynam rozmawiać z innymi, zaczynam badać. Tutaj oni badali codziennie, czy tak się rzeczy mają. A więc muszę być gotowy do przyjmowania Słowa Bożego. I druga rzecz. 1 Jana 2,5. Lecz kto zachowuje Jego Słowo, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Po czym poznajemy, że jesteśmy w Bogu, a Bóg w nas? Że zachowujemy Słowo Boże. A więc przyjmujemy je z gotowością i przechowujemy je w naszym sercu. A więc w jaki sposób zapamiętujemy? A więc nie tak, że coś tam mnie dotknęło, wychodzę i powiedziałem, mam 1000 różnych spraw. Nie, może kiedyś do tego wrócę. Nie wrócisz. nie wrócisz do tego. A więc Słowo Boże należy zrobić coś tak, żeby to Słowo było przechowywane, zapamiętywane, bo umysł człowieka ma taką właściwość, że zapomina szybko, szczególnie teraz obecnie, kiedy jest tyle różnych spraw. A więc w Biblii dobrze jest mieć kartkę, zapisać sobie datę. Takie i takie słowo doszło mnie. Ono dotyka tego i tego aspektu mojego życia. I powiesić sobie gdzieś tam w takim miejscu, gdzie tylko ty masz dostęp. Czyli w Biblii, którą, jeżeli otwierasz ją codziennie, to codziennie do tego zajrzysz. Prawda? I to będzie pracowało. Duch Święty będzie działał nad twoim życiem. Przykładem zachowywania Słowa Bożego jest Maria, prawda? Maria Pana Jezusa zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. Widzicie? Zachowywanie słowa doprowadza do tego, że zaczynamy je rozważać w swoim sercu i wtedy ono wydaje owoc. Kochani, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o przyjmowanie Słowa Bożego. To jest bardzo ważna rzecz, chyba najważniejsza. To jest 1 Jana 2:7. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest Słowo, które słyszeliście. Traktowanie Słowa Bożego jako przykazanie, nie jako dowolność. Otrzymuję Słowo Boże, coś czuję, że się dzieje i nic z tym nie robię. To nie jest alternatywa. Znaczy jest alternatywa, jeżeli ja tak wybiorę. Albo przyjmę, albo odrzucę. Ale jeżeli Słowo ma być skuteczne i wykonać w nas pracę, to ono musi być traktowane jako przykazanie. Tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście. I tak należy traktować Słowo Boże. Jest to nakaz do wypełniania go i życia według niego. I wtedy ono wyda owoc. Ja mówię dzisiaj o bardzo trudnych rzeczach, ale takie jest Słowo Boże. Jeżeli nie mówię Słowa Bożego, to możecie mi to później powiedzieć, ale staram się mówić tak jak Słowo Boże dzisiaj. I teraz na koniec już jeden przykład. Otwórzcie Księgę Nehemiasza, to już otwórzcie. Rozdział 8. Księga Nehemiasza, rozdział 8. Mamy bardzo charakterystyczny, bardzo ciekawy sposób. Piękny opis, co wydarzyło się, kiedy przyniesiono Słowo Boże i czytano je. Przeczytamy ten fragment od wersetu 1 do 9. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu sporządzonym w tym celu. Obok niego zaś stali z prawej strony Matiasz, Szema, Ananiasz, Uriasz, Hilkiasz, Maasejasz, z lewej strony natomiast Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, Haszbadanna, Zachariasz i Meszulan. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy, oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, Bani i tak dalej wyjaśniali zakon ludowi, który wstał w miejscu. I czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że zrozumiano, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu, dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu waszemu, nie smućcie się, nie płaczcie, gdyż cały lud słuchając postanowień zakonu płakał. Tutaj mamy bardzo charakterystyczny opis takiego, można powiedzieć, nabożeństwa otwartego, nabożeństwa Słowa Bożego. Dzisiaj raczej byłoby trudno coś takiego zorganizować. Prawdopodobnie by trzeba było napisać nabożeństwo uwielbieniowe albo uzdrowieńcze, nie? Ale nabożeństwo z czytaniem Słowa Bożego i z wyjaśnianiem werset po wersecie, to by nie przeszło. No ale wiecie, tak tutaj było. I tutaj jest pokazane to, co jest bardzo, bardzo istotne. Widzimy, że jeden czytał, a wielu objaśniało. Czyli to już pokazuje, że w Starym Testamencie nie było tylko jednego człowieka, który był przygotowany do tego, by to Słowo Boże objaśniać. I czytali werset za wersetem i objaśniali je od razu, wierząc, że kolejność wersetów w Zakonie Pana nie jest kolejnością przypadkową. Że każdy następny werset wynika z poprzedniego. I mając poznanie tego, co jest wcześniej, będą mogli wyjaśnić tego, co jest dalej. A poza tym ci ludzie byli wcześniej przygotowani, oni znali treść zakonu, byli wdrożeni przez przepisy, bo to byli lewici przecież. Werset 8. Czytali z Księgi Zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. I to jest właśnie, słuchajcie, klucz do usługiwania Słowem Bożym. Słowo Boże musi być czytane, musi być objaśniane po to, żeby było zrozumiane. I nie ma innej metody do tego, żeby Słowo Boże wykonało pracę. Tutaj przejawem tej pracy była pokuta, że lud płakał, kiedy słuchał postanowień zakonu i postanowili odnowić przymierze, wrócić do Bożych rozporządzeń. Ja wierzę, że o Słowie Bożym dzisiaj mówimy, jakie ono jest. Wiemy, że to nie jest, wiecie, takie sobie mówienie, ale to jest mówienie, to jest głoszenie Chrystusa, mówienie tak jak Chrystus. I kiedy Słowo Boże jest czytane, kiedy ono jest objaśniane, Duch Święty działa, daje zrozumienie, to wtedy ono zaczyna działać, wykonywać pracę. Oczywiście pod warunkami, o których wcześniej powiedziałem, że jakimi mamy być odbiorcami Słowa Bożego. Czytając Dzieje Apostolskie, i tą myślą będę kończył, oczywiście czytając też Ewangelię, bo Pan Jezus wygłosił wspaniałe kazanie na górze. Czytając Dzieje Apostolskie, możemy znaleźć przykłady wielu kazań. I ja właśnie wczoraj sobie czytałem te kazania, nie będę teraz czytał, bo zajęłoby to dużo czasu. Ale można jedną rzecz stwierdzić, i to jest słowo ważne dla tych, którzy wierzą, chcą posługiwać Słowem Bożym, że wszystkie kazania w Dziejach Apostolskich były chrystocentryczne, to znaczy mówiły o Panu Jezusie. I wiecie, to jest taki sprawdzian. Jeżeli ktoś, kto staje z przodu i mówi ja, cały czas ja, to nie jest kazanie chrystocentryczne. To nie jest w ogóle Słowo Boże. Jak będziecie czytać, zachęcam do czytania Dziejów Apostolskich, czytajcie kazanie Piotra w Dzień Zielonych Świąt, kazania Piotra w świątyni. To są różne sytuacje, bo wiecie, kazanie w Dzień Zielonych Świąt to było kazanie, można powiedzieć, objaśniające, nauczające na temat tego, co się wydarzyło, co się takiego wydarzyło. Więc Piotr stał i zaczął objaśniać to wszystko, cytując Joela. Ale też doszedł do Chrystusa do mówienia o, o ofierze Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Szczepan, męczennik, zaczął od całej historii Izraela, czyli wykład historyczny, nauczanie historyczne, ale doszedł do Pana Jezusa Chrystusa i mówił o Panu Jezusie Chrystusie. Kazanie Szczepana, apologetyczne, prawda, można powiedzieć, bo on bronił się, dlaczego oni chcą go zabić, i tłumaczył im, co robili z prorokami i tak dalej, ale mówił o Panu Jezusie. Kazanie apostoła Pawła do Żydów na Areopagu, prawda? Do Greków, przepraszam. Zaczął tak niewinnie, no tutaj macie wiele różnych bóstw, ale też jest miejsce, w którym nie ma nic i tu jest miejsce dla Boga, którego wy nie widzicie, i ja wam będę mówił o tym Bogu, którego nie widzicie. Widzicie, jaki skrytny? I mówił o Panu Jezusie. Paweł też mówił kazania indywidualnie do królów w Rzymie. Kiedy już był więziony, wiele do niego przychodziło i tam napisane jest, to już jest końcówka Dziejów Apostolskich, że w swoim mieszkaniu przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie śmiało. To by trzeba było, wiecie, dokonać analizy każdego kazania i tak dalej, żeby popatrzeć, bo to jest wielka lekcja, jak głosić Słowo Boże, jak głosić, jak mówić, jak przekazywać. Wielka, wielka nauka. Ale ja na tym chciałbym dzisiaj zakończyć, ponieważ nie mówię do kaznodziejów, być może potencjalnych kaznodziejów, ale mówię do tych przede wszystkim, którzy odbierają Słowo Boże, a też do tych, którzy czasami tutaj stają i głoszą Słowo Boże. Zatem jeżeli zapamiętamy jedną rzecz, że z tego miejsca trzeba mówić jak Boże Słowo i wtedy ono będzie wykonywało pracę, o ile słuchacze spełniają warunki, to Pan Bóg będzie niesamowicie błogosławił. Pan Bóg będzie stawał za swoim Słowem. On nie staje za Bernardem, on nie staje za Darkiem, nie staje za Bogdanem czy za Czesławą, ale staje za swoim Słowem. Jeżeli chcesz, żeby Bóg za tobą stanął, to mów jak Słowo Boże. I wtedy będzie to bezpieczne, będzie to prawdziwe. Amen.
Amen. Amen.